Zapłon albo wybuch metanu. Jaka była przyczyna tragedii w kopalni w Rudzie Śląskiej? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać. Pojawiają się informacje, że w kopalni Wujek Ruch Śląsk mogło dochodzić do fałszowania czujników metanu. Co na ten temat mówią górnicy i Wyższy Urząd Górniczy? O tym już za chwilę. Film Rewers, nagrodzony przez dziennikarzy, to pierwsza nagroda przyznana na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dwunastu górników nie żyje. 18 w ciężkim stanie leży w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Lżej rannych rozmieszczono w kilku innych śląskich szpitalach. Taki jest tragiczny bilans zapłonu bądź wybuchu metanu w kopalni Wujek Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej. Na miejscu, na posterunku jest nasz reporter Piotr Glinkowski. Piotrze, pojawiają się informacje, że w tej kopalni mogło dochodzić do fałszowania poziomu stężenia metanu.
Rozmawiałem o tym z kilkunastoma górnikami, żaden jednak nie zgodził się powiedzieć mi cokolwiek na ten temat do mikrofonu. Wszyscy po prostu boją się, że mogą stracić pracę. Część górników stanowczo zaprzecza, że tu w kopalni Wujek Śląsk są fałszowane stężenia metanu. Inni potwierdzają te informacje. Usłyszałem, że część czujników wkładana jest do tak zwanych lutni, czyli kanałów ze świeżym powietrzem, przez co pokazują mniejsze stężenie niż rzeczywiste. Tyle dowiedziałem się od górników. A co na to Wyższy Urząd Górniczy? Przed siedzibą urzędu w Katowicach jest Marcin Buczek.
Inspektorzy Wyższego Urzędu Górniczego nie stwierdzili żadnego manipulowania czujnikami. Do Wyższego Urzędu Górniczego w kwietniu tego roku dotarł anonimowy list i jednocześnie informacja z ABW o łamaniu przepisów w tej właśnie kopalni. Jak powiedziała mi przed chwilą rzecznik urzędu, 20 kwietnia przeprowadzono kontrolę. Inspektorzy pojechali zarówno na kopalnię Wujek, jak i dawną kopalnię Śląsk, połączoną teraz z Wujkiem. Przesłuchano kilkanaście osób, zarówno z dozoru, jak i zwykłych górników. Sprawdzano także czujniki. Urządzenia były sprawne. Nikt także z przesłuchiwanych nie potwierdził tego, co zawierał anonim i informacja z ABW.
Na Śląsku jest już premier Donald Tusk. Prezydent Kaczyński rozważa wprowadzenie żałoby narodowej. Tygodniową żałobę w mieście ogłosił prezydent Rudy Śląskiej. To fakty w RMF FM. Gang lichwiarzy rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Przestępcy pożyczali pieniądze na wysoki procent, a ich klientami byli głównie biznesmeni, którzy mieli kłopoty finansowe. Potem domagali się spłaty pożyczki z odsetkami kilkakrotnie wyższymi niż zaciągnięty kredyt. W jaki sposób egzekwowali długi?
Wyjątkowo brutalnie i bezwzględnie. Zastraszali i bili dłużników. Zabierali nieruchomości, samochody, a nawet łodzie. Teraz policjanci zabezpieczyli mienie przestępców, m.in. Mercedesa o wartości 70 tysięcy złotych, 13 tysięcy złotych w gotówce i zabytkowy obraz. Znaleźli też broń gazową, pneumatyczną i karabin z czasu II wojny światowej. Udało się odzyskać także samochód, który został zabrany za długi. Zatrzymany 56-letni łodzianin pseudonim Krojczy odpowie za kierowanie i działalność w gangu, pobicia, wymuszenia i groźby. Podobne przestępstwa mają na swoim koncie jego czterej wspólnicy. Wszyscy mogą trafić za kratki na 10 lat.
Sprawą zajmowała się nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Pierwsza nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przyznana. To nagroda dziennikarzy, którzy wyróżnili film Rewers w reżyserii Borysa Lankosza. To czarno-biała komedia rozgrywająca się w latach 50. z Agatą Buzek, Krystyną Jandą i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. W Gdyni właśnie zaczyna się ostatnia konkursowa projekcja, film NN Feliksa Falka.
Przez to, że ja już jestem stałym wybalcem tutaj i że już zdobyłem to, co miałem zdobyć. Więc oczywiście nie mam aż takich wielkich emocji, nie biorę tak bardzo, nie czuję, żebym brał udział w tej takiej konkurencji na setkę. Natomiast no, nie jest bez znaczenia. Uważam, że u mnie aktorzy na przykład zagrali ładnie i bardzo bym chciał, żeby zostali docenieni, nagrodzeni. To jest forma też jednocześnie jakiejś promocji, prawda, tych aktorów.
Główne role w filmie zagrali Borys Szyc i Grzegorz Wolf. Rozdanie Złotych Lwów już jutro wieczorem.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe. Kuba Wasiak.
Remis Zagłębia Lubin z GKS-em Bełchatów 1-1 na początek siódmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Prowadzeni przez Franciszka Smudę Lubinianie prowadzili po golu EKWM. Wyrównał w końcówce z karnego Pietrasiak. W Warszawie zaczyna się mecz Legii z Lechią Gdańsk. Co muszą zrobić warszawiacy, by wygrać?
Poprawić skuteczność, bo tak naprawdę po 6 kolejkach 6 bramek to nie jest tak znowu tak bardzo mało. Jest to mało, ale nie tak bardzo mało. Ale jak przypomnimy, że 4 bramki padły w jednym meczu, no to jest dramat. To jest dramat, że my w 5 pozostałych spotkaniach strzelamy tylko 2 bramki i tutaj jest ten problem.
Mówi trener Jan Urban. Najciekawsze spotkanie kolejki w niedzielę. Lider Wisła Kraków spotka się z wiceliderem Polonią Bytom, a we wtorek mamy poznać sztab trenerski reprezentacji Polski. Nazwisko tymczasowego selekcjonera oczywiście już znamy, to Stefan Majewski. W przyszłym tygodniu trener poda nazwiska osób, z którymi będzie współpracował. Majewski poprowadzi reprezentację w ostatnich meczach eliminacji Mistrzostw Świata z Czechami i Słowacją. Teraz kolarstwo. Alejandro Valverde coraz bliżej zwycięstwa w Vuelta a España. Hiszpan zajął dziś drugie miejsce. Wygrał jego rodak Juan José Cobo. Valverde odparł ataki najgroźniejszych rywali, w tym Iwana Basso, któremu pomagał Sylwester Schmidt.
Po raz czwarty lub piąty na tegorocznej Vuelcie pokazał, co może w górach. wprowadził Basso na pozycję kapitalną do ataku. Niestety Ivan Basso zachował się bardzo dziwnie. Wrażenie to było takie, że liderem drużyny Liquid Gas jest Sylwester Schmidt, a nie Ivan Basso.
Mówi Piotr Czernecki z naszej kolarskiej grupy RMF Pepsi Max. Jutro czasówka w Toledo, w niedzielę koniec Vuelty w Madrycie. Na koniec tenis. Polacy remisują z Wielką Brytanią 1-1 w meczu o utrzymanie w grupie pierwszej Pucharu Davisa. Najpierw Michał Przysiężny przegrał z Andy Murrayem, a potem Jerzy Janowicz pokonał Daniela Evansa. Jutro być może decydująca gra podwójna.